nawet 12 minut po godzinie 7 i łączymy się już z Tomkiem Grzywaczewskim, polskim korespondentem polskich mediów, który jest w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry Tomku, a właściwie dobry wieczór chyba.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór u nas, bo na wschodnim wybrzeżu w Stanach Zjednoczonych jest teraz pierwsza w nocy.
Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że nie ma właściwie idealnej zmiany władzy w Iranie. Wszyscy spoglądają w stronę Wenezueli, ale już wszyscy analitycy też mówią, że nie ma takiej możliwości, żeby powtórzyć wariant Wenezueli w przypadku zmiany władzy. Prezydent Stanów Zjednoczonych w nocy zapowiedział, że ten ostrzał, ta wojna będzie trwała prawdopodobnie 4-5 tygodni. Jakie są komentarze z dzisiejszego dnia, a właściwie dla nas dzisiejszej nocy?
Tak naprawdę dzisiaj wszyscy oczekują na to, co wydarzy się po otwarciu nad ranem w poniedziałek nowojorskiej giełdy. Otworzyły się już giełdy handlujące ropą naftową. Wiemy, że cena za baryłkę ropy na światowych rynkach rośnie. Pytanie, do jakiego poziomu i jak długotrwały będzie ten wzrost. Ja mam wrażenie, że dzisiaj takim właśnie bardzo istotnym pytaniem jest pytanie o to, jak zareagują rynki finansowe, bo też to w pewien sposób będzie wpływało na politykę Stanów Zjednoczonych. Sygnały płynące z Teheranu wskazują, że te nowo formujące się władze irańskie, pytanie, kto będzie już następcą Alego Chameneiego, tę osobę poznamy pewnie w ciągu kilku najbliższych dni. Teraz rządzi wspomniany przez ciebie sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tam jest taki triumvirat, ale myślę, że on jest najważniejszą postacią w reżimie. Ale istotne jest to, że analitycy już przed tą inwazją wskazywali na to, że bardzo trudno będzie powtórzyć wariant wenezuelski. To wynika z tego, że po pierwsze reżim jest o wiele bardziej zwarty, te struktury są bardziej złożone. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej rzeczywiście zbudował taką sieć, która obsadziła całe państwo i odporność tego reżimu jest o wiele silniejsza niż odporność reżimu wenezuelskiego, który jednak w dużej mierze opierał się na Nicolasie Maduro, który miał też taki charakter, powiedziałbym, z jednej strony dyktatorski, ale z drugiej strony przestępczy. Jest to reżim, który wyzyskiwał do granic możliwości swoich własnych obywateli, jednocześnie pozbawiony takiej szerokiej bazy społecznej. W Iranie sytuacja jednak jest inna. Mamy tutaj bardzo silną podbudowę ideologiczną, mamy skutecznie zbudowany system właśnie tego aparatu represji i przymusu. Wreszcie to nie jest tak, że cały naród irański opowiada się przeciwko władzy ajatollahów. Rzeczywiście te protesty były ogromne, zostały utopione w morzu krwi przez ajatollahów i przez ten reżim. Ale ciągle jednak jest też prowincja, która jest nastawiona w sposób o wiele bardziej zachowawczy, moglibyśmy powiedzieć trochę konserwatywny w tym znaczeniu, że rzeczywiście w jakiś sposób popiera tę władzę dyktatorsko-teokratyczną. I teraz pytanie jest, czy te kolejne fale nalotów, do których będzie dochodziło w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, będą w stanie złamać opór korpusu strażników rewolucji, czy doprowadzą do jakichś walk frakcyjnych, z których wyłoni się lider skłonny rozmawiać z Waszyngtonem, albo czy doprowadzi do implozji systemu, co mogłoby pokrążyć kraj w chaosie, ale ten chaos potencjalnie mógłby stwarzać okno możliwości dla tej opozycji, takiej nazwijmy to prowolnościowo-demokratycznej, która mogłaby przejąć władzę. Myślę, że tutaj też Amerykanie będą w jakiś sposób starali się stymulować takie ruchy. Natomiast jedno jest pewne, to znaczy Stany Zjednoczone nie będą budowały demokracji w Iranie.
A to często pewnie... Tomek, to podstawowe pytanie, które zadają sobie wszyscy. Po co Amerykanom i Żydom w tej chwili wojna z Iranem? Dlaczego Amerykanie, wbrew temu, co wyglądało w tych informacjach, które pojawiały się zarówno ze strony Iranu, jak i Stanów Zjednoczonych, że jest bardzo blisko do porozumienia i że to kroczy w stronę porozumienia, dlaczego doszło do wybuchu wojny i po co Ameryka się wikła w ten konflikt?
Zadałaś pytanie też o kwestię państwa Izrael. Znaczy, no Izrael oczywiście postrzega ewentualne zdobycie broni nuklearnej przez Iran jako zagrożenie egzystencjalne. Ponadto uważam, że Tel Awiw też do wniosku, że ta administracja amerykańska jest być może ostatnią tak przychylną amerykańską administracją Izraelowi, ponieważ kolejna osoba, która przejmie władzę w Waszyngtonie, czy to będzie ktoś z Partii Republikańskiej czy Partii Demokratycznej, prawdopodobnie nie będzie już tak bardzo proizraelski. To jest taki oddzielny temat, który moglibyśmy kiedyś omówić, ale z uwagi na dynamikę polityki amerykańskiej rzeczywiście wiele wskazuje na to, że to jest ostatnia tak proizraelska amerykańska administracja, co powoduje, że po prostu Izrael uważa, że zamykamy się okno możliwości. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to przede wszystkim Stany Zjednoczone... Celem Stanów Zjednoczonych jest doprowadzenie do tego, żeby w Teheranie pojawił się z kimś, z kim można dalej rozmawiać. To znaczy, Donald Trump wbrew pozorom nie do końca prowadzi wojnę. Donald Trump nadal prowadzi negocjacje z Iranem, po prostu wykorzystuje do ich prowadzenia potęgę amerykańskiej armii, próbując doprowadzić do takiej sytuacji, w której pojawi się lider, który będzie rozmawiał. To jest kazus wenezuelski, gdzie pojawiła się Delcy Rodriguez, czyli była wiceprezydent. Stany Zjednoczone, po pierwsze oczywiście chodzi o uniemożliwienie zdobycia przez Iran broni nuklearnej, to naprawdę nie jest do końca zasłona dymna. Stany Zjednoczone niezwykle poważnie zawsze traktują kwestię tego, żeby ograniczać rozprzestrzenianie broni jądrowej. Bo państwo, przecież broni jądrowej nie chodzi o to, żeby jej użyć, chodzi o to, żeby ją posiadać, bo status takiego państwa gwałtownie rośnie. Rosja jest stacją benzynową i to słabo wyglądającą, ale z rakietami atomowymi.
Tak, przepraszam, bo znowu ci przerwam, ale ktoś w Polsce policzył, że od 47 lat jesteśmy straszeni bronią, którą Iran ponoć posiada, a tak naprawdę nikt nie ma dowodów na to, że są jakieś prace były prowadzone, ale nikt nie wie o tym, czy ta broń występuje w Iranie.
Znaczy nie, ta broń prawie na pewno nie występuje. Znaczy, Iran nie zdobył broni nuklearnej. Iran mógł ją zrobić. My oczywiście nie wiemy, na jakim etapie były, jak zaawansowane były te prace, ale oczywiście broń nuklearna nie jest jedynym powodem. Jeszcze ważniejsze jest to, że Stany Zjednoczone w pewnym sensie czyszczą sobie przedpole przed konfrontacją z Chinami. To znaczy Stany Zjednoczone nie po to interweniują w Iranie, żeby angażować się na Bliskim Wschodzie, tylko interweniują po to, żeby się nie angażować. Ja wiem, że to może brzmieć paradoksalnie, ale logika, która za tym stoi, to jest zupełnie odmienna od logiki działania prezydenta Busha w Iraku czy w Afganistanie, gdzie właśnie było to nation building, budujemy demokrację, instytucje, wchodzimy. To jest zupełnie inna logika. Trump, w mojej ocenie, uważa w ten sposób. Iran jest notorycznym problemem, który rozsadza nam politykę bliskowschodnią, jest państwem klientem Chin, realizuje chińskie interesy, również interesy rosyjskie, jest permanentnym problemem od końca lat 70., co powoduje, że my ciągle się wikłamy w Bliski Wschód. Trzeba ten temat rozwiązać, bo my musimy przenieść nasze siły na Indo-Pacyfik. Europie już powiedzieliśmy, że to Europa ma się zająć europejskim teatrem działań wojennych, bo w istocie mamy, to świetnie napisał o tym Neil Ferguson z jednym z ostatnich felietonów dla The Free Press, gdzie powiedział, że Ameryka ma cały czas mierzy się z problemem trzech ciał. Nie wiem, czy państwo kojarzą taką książkę science fiction, zresztą chińskiego pisarza, na tej podstawie serial na Netflixie. Serial nie widziałem, podobno dosyć słaby. Książka ciekawa. Problem trzech ciał, czyli że nie można przewidzieć ruchu trzech ciał. I Amerykanie mają taki problem trzech ciał, polegający na tym, że mają trzy teatry wojenne. Europejski, bliskowschodni i Azji Wschodniej, nazwijmy go teatrem indopacyficznym. I po prostu nie ma możliwości zaangażowania się i w żadnym stopniu zarządzania trzema takimi teatrami działań wojennych. Je trzeba skrócić do dwóch, a najlepiej do jednego. W Europie Trump mówi, wy się macie tym zająć i macie też rozwiązać problem Ukrainy. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to my musimy rozwiązać problem Iranu. Jeżeli tego nie da się osiągnąć do negocjacji, to my po prostu doprowadzimy do obalenia ajatollahów, znajdziemy kogoś innego. Czy tym kimś będzie, nie wiem, książę koronny Pahlavi, czy to będzie władza z ludu, czy to będzie ktoś z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, to ma znaczenie wtórne. Ważne jest to, żeby ten ktoś zaakceptował nasze warunki. Nie ma atomu, nie ma programu rakietowego i de facto przestajecie obsługiwać interesy chińskie, zaczynacie obsługiwać głównie nasze interesy. Bo to są nasze warunki w tym momencie, bo my musimy mieć spokój na Bliskim Wschodzie, jeżeli wybuchnie globalny konflikt na zachodnim Pacyfiku, a przypomnijmy, w 27 roku Chiny mają osiągnąć gotowość do ataku na Tajwan. Także myślę, że to jest taka logika stojąca za działaniami Donalda Trumpa, oczywiście stymulowana przez Izrael i izraelskie lobby w Stanach Zjednoczonych. O tym trzeba pamiętać.
Ale jakim poparciem cieszy się prezydent Donald Trump w Stanach Zjednoczonych w tej chwili? Czy Amerykanie rozumieją jego politykę i czy są skłonni go popierać? Czy jego poparcie spada? Bo wystąpienie w Kongresie, które obejrzałam po prostu z wielkim zdumieniem. Ja po prostu każde kolejne wystąpienie publiczne Donalda Trumpa, wydaje mi się, że to już jest jakiś poziom, którego nie można przebić, a tu okazuje się, że nadal ten show polityczny, który on wprowadził do polityki światowej, jest coraz bardziej rozgrzany. Więc jakim poparciem cieszy się w Stanach? Jak Amerykanie komentują?
Znaczy tak, ostatnie sondaże pokazują, że to poparcie dla prezydenta spada, tylko z tymi sondażami to jest zawsze poważny problem, szczególnie jeżeli chodzi o ocenę Donalda Trumpa. Tutaj mówi się, że on ma poparcie na poziomie 40% i w ogóle jest najniższe w ogóle od kiedy wszedł do polityki. Jednocześnie wczorajsze sondaże pokazywały, że około 60% Amerykanów popiera działania względem Iranu. To jest dosyć zaskakujące. Przy czym powiedzmy, że dodajmy, że to były badania w sobotę, bo nie wiem, żebyśmy trzymali się, czyli w sobotę. Wtedy nie było jeszcze informacji o tym, że zginęło 3 amerykańskich żołnierzy. Ale Donald Trump też na to przygotowuje Amerykanów. On o tym powiedział po rozpoczęciu tej inwazji. Też wspomniałaś o orędziu o stanie państwa, które moim zdaniem było jednym z najlepszych wystąpień Donalda Trumpa. On z tego, jak powiedziałeś, on robi ogromny show, on jest bestią medialną, on wykorzystuje telewizję. Duża część tego, znaczy pewna istotna część była poświęcona uhonorowaniu weteranów. Medalem honoru został odznaczony pilot helikoptera, który uratował właściwie, można tak powiedzieć, pomimo tego, że został ciężko ranny, całą operację pojmania Maduro. 100-letni weteran II wojny światowej, wojny w Korei, wojny w Wietnamie, uhonorowany również medalem honoru. Purpurowym sercem odznaczony żołnierz Gwardii Narodowej, który został ciężko ranny w zamachu w Waszyngtonie. Moim zdaniem to patriotyczne wzmożenie, które było widać w czasie tego wystąpienia, to oddanie hołdu weteranom, miało również na celu przygotowywanie opinii publicznej do tego uderzenia na Iran, po to, żeby podkreślić wagę munduru, szacunek do munduru, no bo przygotowujemy społeczeństwo na to, że mogą być pewne ofiary, pytanie jak będzie ich wiele. Tutaj z całym szacunkiem dla każdego poległego żołnierza, no ale powiedzmy sobie szczerze, 3 osoby zabite w obliczu tego, jakie straty poniosła armia i aparat państwowy irański, to są naprawdę niewielkie liczby. Jeżeli ta operacja zakończy się sukcesem, to moim zdaniem Donald Trump na tym zyska politycznie. Tylko to musi być szybki sukces. Natomiast jeżeli to się zacznie rozciągać w czasie, jeżeli będą ginęli kolejni żołnierze amerykańscy, jeżeli na przykład zostanie zatopiony jakiś okręt, czy uszkodzony poważnie jakiś okręt marynarki wojennej amerykańskiej, to się bardzo szybko może odwrócić przeciwko Donaldowi Trumpowi. To jest, to co on zrobił, to jest absolutnie zagranie takie pokerowe. No, on tutaj poszedł na całość. Bardzo wiele ryzykuje, dużo może zyskać, ale również wiele może stracić i jako stanie zaczęły na arenie międzynarodowej i on politycznie zanim i wraz z nim cały ruch republikanów.
I informacja, która też pojawiła się w dzisiejszej nocy dla nas. Lindsey Graham dla Fox News, republikański senator, poinformował, że Kuba będzie następna. Dni reżimu są policzone. Ty słyszałeś już takie informacje, że kolejna będzie Kuba?
Tak, to znaczy to są informacje, które pojawiają się już od dłuższego czasu. Znaczy ja już od kilku miesięcy tutaj rozmawiając czy w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie, słyszę takie informacje, że po prostu trzeba zakończyć, czy obalić ten reżim kubański. Znaczy inaczej. I tutaj znowu, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Zmiana reżimu nie oznacza, że gdzieś ma zapanować wolność i demokracja. To jest sposób myślenia tych słynnych neokonów, czyli neokonserwatystów od Busha, ewentualnie międzynarodowych, internacjonalistycznych liberałów od Clintona czy Obamy. Dzisiejsza administracja myśli tak, zmiana reżimu oznacza, że będą rządzili nasi. I oczywiście byłoby optymalnie, gdyby rządzili nasi, którzy przy okazji przestrzegają praw człowieka, demokracji i wolnego rynku. Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, to się dogadamy z innymi. Najważniejsze jest bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych, bo grozi nam wybuch III wojny światowej z potęgą, z jaką Stany Zjednoczone nigdy się nie mierzyły. Bo to jest kolejne przekonanie, że żaden z adwersarzy Stanów Zjednoczonych, ani Związek Sowiecki, ani nazistowskie Niemcy, nie był tak blisko wyrównania potęgi z USA, jak dzisiaj komunistyczno-kapitalistyczne, jakie nazwijmy Chiny. Dlatego Stany Zjednoczone po prostu załatwiają tematy niezałatwiane od lat. Wenezuela niezałatwiona od lat 90., Iran od lat 70., Kuba od lat 60. Tak, moim zdaniem będzie ona następna, szczególnie, że Marco Rubio ma tutaj osobiste porachunki. Przypomnijmy, jego rodzice w latach 50. wyemigrowali z Kuby do Stanów Zjednoczonych, a też społeczność kubańska w USA tradycyjnie głosuje na republikanów. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku, będąc w Palm Beach na Florydzie, jechałem Uberem, po prostu okazało się, że jechałem z Kubańczykiem, który mówi: jesteś z Polski, mówi, to super, bo wy to wiecie, co to jest komunizm. Ja komuchów nienawidzę, zawsze głosowałem na republikanów, bo musiałem uciekać z Kuby. Komunizm to jest najgorsze dziadostwo i modlę się o moment, kiedy będę wrócić do swojej ojczyzny, która nie będzie komunistyczna. To taki trochę głos kubańskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych.
No i my czekamy na ceny paliw w Polsce przede wszystkim, bo wiemy, że te zakłócenia dostaw na rynku światowym odbiją się na całym świecie i tu Stany Zjednoczone, które mają swoje rezerwy, my też mamy swoje rezerwy, pewnie będziemy jakoś chwilę mogli przeżyć, ale ja widziałam też informację, że cena paliwa w Polsce może dojść nawet do 12 zł za litr, to dla nas to jest po prostu katastrofa gospodarcza, która niestety do nas dotrze.
To jest oczywiście pytanie na to, po pierwsze pytanie, jak długo będzie ewentualnie trwała blokada ciśnienia Ormus i na ile oczywiście Iran, praktycznie jest tak, że Iran ma marynarkę, która jest w stanie całkowicie zablokować tę ciśninę. Pytanie, czy w ogóle będzie w stanie taką blokadę na ciśninę Ormus założyć. Także ja bym powiedział, że te pierwsze 48 godzin inwazji, no to jest takie mocne zwycięstwo Stanów Zjednoczonych i Izraela, bo po prostu zrealizowano te cele podstawowe i ta operacja była przeprowadzona w spektakularny sposób. Przy okazji ona kolejny raz pokazała nieskuteczność rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej, które po prostu zostały bardzo dobrze rozpoznane przez stronę zachodnią Amerykanów, również w toku wojny na Ukrainie. Tutaj pan podpułkownik Maciej Korowaj tak ciekawie napisał u siebie na portalu X, że wiele wskazuje na to, że po prostu Irańczycy nie zostali dobrze też przeszkoleni przez Rosjan i może się okazać, że Amerykanie lepiej znali ich rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej niż sami Irańczycy. Amerykanie lepiej wiedzieli, jak je niszczyć niż Irańczycy, jak je obsługiwać. No ale znowu, więc ja bym powiedział, pierwsze 48 godzin to mamy sukces, duży sukces Trumpa, który, no wszyscy mówili, nie da się, nic z Iranem nie da się zrobić, jak zaatakujemy, to będzie trzecia wojna światowa, nie da się, o mój Boże, byle coś się nie stało najwyższemu przywódcy. Przychodzi Trump i mówi, jak się nie da? No da się, proszę bardzo. Wysyłamy B-2 Spirit, czy tam B-2 Spirit wykonały tę misję, czy F-22 Raptor i likwidujemy i jakoś nie mamy trzeciej wojny światowej, wojny nuklearnej, ale to się może, przedłużający konflikt może spowodować, że tego pierwotny sukces zostanie zniwelowany, to w nas może uderzyć gospodarczo. Oczywiście mówię o Europie, o Polsce. Stany Zjednoczone są bardziej odporne z uwagi na to, że dzisiaj Stany Zjednoczone eksportują ropę, a jej nie importują. Pamiętajmy o tym, rewolucja łupkowa odmieniła amerykańską gospodarkę, w szczególności w sektorze energetycznym.
No i amerykańska gospodarka jest pierwszą potęgą, bo chociażby komunikat Iranu o wspomnianym Alim Larijanim, który napisał, że nie będzie negocjował ze Stanami Zjednoczonymi. Dowiedzieliśmy się z platformy X i taki paradoks sytuacji. Jesteśmy w globalnym świecie, więc dlatego tak bardzo bliski dzisiaj jest nam Bliski Wschód i będziemy go obserwować. Bardzo serdecznie.
Ja bym chciał tylko dodać, że rzeczywiście jest zaskakująca jest też ta odpowiedź Iranu, która na razie przypomina jednak bardziej takie uderzenia, które mają zastraszyć obywateli ościennych państw arabskich, no a jednak nie ma takich spektakularnych uderzeń w cele militarne. Czy ta potęga armii irańskiej, no mam wrażenie, że została jednak w dużej mierze obnażona.
A może jeszcze dopiero się zaczyna. Obyś miał rację. Wszystkiego dobrego, Tomku. Już życzę dobrej nocy. A tobie dziękuję za relację. Tomasz Grzybaczewski, korespondent polskich mediów. Bywalec Radia Wnet był gościem poranka. Wszystkiego dobrego, Tomasz.
Wszystkiego dobrego tygodnia.
Dziękujemy Tomkowi, a my teraz za chwilę połączymy się z naszym kolegą Mikołajem Urkocińskim, który zrelacjonuje, co się dzieje na bieżąco.